Kolejna lekcja z cyklu Jaki jest Bóg. No i kontynuujemy w sumie temat, bo niedawno było coś podobnego przecież. Dzisiaj będzie Bóg jest światłością. Ale mówimy go sobie szerzej. I włączymy w to fragmenty, których nie czytaliśmy w niedzielę, jak Rafał prowadził studium. Tu bardziej zwrócimy uwagę na to, jaki jest Bóg. Ale zahaczymy też o Słowo Boże, o Ewangelię. Utrwalimy sobie i poszerzymy to, co już było. Księga Rodzaju. Zaczynamy. Księga Rodzaju. Pierwszy rozdział od 1 do 5 wersetu.
Niebo i ziemię. A ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział, niech stanie się światłość. I stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy.
Tak. Na początku, jak stworzył Bóg niebo i ziemię, to co się działo? Było widno czy ciemno? Było ciemno. I Bóg powiedział, niech się stanie światłość. Czyli pierwszą rzeczą, którą Bóg powołał do życia, stworzył, po stworzeniu nieba i ziemi było co? Światło. Co ciekawe, potem dopiero słońce stworzył i gwiazdy. Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I stała się światłość. I światłość, światło jest potrzebne, żeby ten świat mógł funkcjonować. Żeby ten świat, ta ziemia, którą Bóg stworzył, mogła istnieć. I pierwszą rzeczą, którą Bóg powiedział, żeby się stała, to światłość. I stała się światłość. Ale światłość, tą, którą Bóg stworzył, towarzyszy ludzkości od początku stworzenia. Mamy dzień i noc. W niektórych miejscach dłuższy dzień. Dłuższa noc, w zależności, ale zawsze jest dzień i noc. I ten porządek funkcjonuje od początku stworzenia i będzie funkcjonował do końca, póki ta ziemia i niebo istnieją. Ale pójdźmy sobie dalej. Zobaczmy bardzo ciekawy fragment, który pokazuje, w jaki jeszcze sposób Bóg jest światłością. Bo jest wiele aspektów, które to pokazują. Kolejny fragment to jest Księga Wyjścia. 13 rozdział. Kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, to jak pamiętacie, nie wędrowali chaotycznie, nie wędrowali bez celu. Ale co ich prowadziło?
Słup ognia.
Słup ognia w nocy, a w dzień obłok. I kto to był?
Pan.
Pan w postaci obłoku w ciągu dnia i słupa ognia w nocy. W dzień obłok ich prowadził, czyli wszyscy widzieli obłok, A w nocy, kiedy było ciemno, widzieli
światło.
I czytamy bardzo ciekawy fragment, w którym dzieją się wydarzenia, które nastąpiły po tym, jak Izraelici wyszli z Egiptu, kiedy Faraon się otrząsnął po szoku związanym z śmiercią swojego syna i w gniewie zaczął ścigać Izraelitów, żeby ich z powrotem sprowadzić, kogo trzeba zabić. Ale Bóg miał inny plan i gdy już się zbliżali do Izraelitów, gdy Żydzi już mieli przechodzić przez morze, kiedy byli przestraszeni, stało się coś niezwykłego, co zrujnowało plany Faraona. Zobaczmy sobie werset 13 rozdział, werset od 20 do 22. Ten króciutki fragment.
Wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam, na skraju pustyni. A Pan szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, by prowadzić ich drogą, a nocą w słupie ognia, by im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie oddawał od ludu ani słupa obłoku za dnia, ani słupa ognia nocą.
I następny fragment, 14 rozdział, od 15 do 25 wersetu. Żydzi, Izraelici widzieli obłok i słup ognia. Tak? 14 rozdział, 15 do 25 wersetu.
I Pan powiedział do Mojżesza: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom Izraela, aby ruszyli. Ty zaś podnieś swą laskę, wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je. A synowie Izraela niech idą środkiem morza, po suchej ziemi. A oto ja zatwardzę serce Egipcjan, że wejdą za nimi i będę wysławiony dzięki dzięki Faraonowi i całemu jego wojsku, jego rydwanom i jeźdźcom. I Egipcjanie poznają, że ja jestem Pan, gdy będę wysławiony dzięki Faraonowi, jego rydwanom i jeźdźcom. Wówczas anioł Boga, który szedł przed obozem Izraela, przeszedł na jego tyły. Słup obłoku również odszedł sprzed niego i stanął za nim. Wszedł więc między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Ten był dla Egipcjan obłokiem ciemności, ale Izraelitom oświetlał noc. W ten sposób jedni do drugich nie zbliżyli się przez całą noc. Wtedy Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, a Pan rozpędził morze silnym wiatrem wschodnim, który wiał przez całą noc i osuszył morze, a wody się rozstąpiły. I synowie Izraela szli środkiem morza, po suchej ziemi. Wody były dla nich murem, po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie zaś ścigali ich i weszli za nimi. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jeźdźcy w sam środek morza. O straży porannej Pan spojrzał na obóz Egipcjan ze słupa ognia i obłoku i pomieszał wojsko Egipcjan i odrywał koła ich rydwanów, tak, że z trudem je wlekli. Egipcjanie powiedzieli więc: uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za niego przeciw Egipcjanom.
Co zrobił Bóg? Zobaczcie, bo ten anioł Pana to sam Pan, posłaniec Pana. Co się takiego stało?
Przeszedł z początku na koniec.
Na koniec. Ale co było charakterystyczne? Co było niespotykane?
Że nadal oświetlał im drogę.
Jak świeci się słup ognia, to on się świeci tak samo wszędzie. Możesz go dookoła obejść, on się świeci. Ten nie. To nie był zwykły słup ognia. To nie była zapalona pochodnia. to nie było coś z tego świata, to nie było coś stąd. To był sam Pan. Ponieważ ten płomień od strony Izraela był widoczny, żeby Żydzi mieli widno. Ale z tamtej strony, od Egipcjan, było ciemno, całkowicie ciemno. Oni nie widzieli drogi. Co to oznacza? Popatrzcie w tym fragmencie. Że Pan był światłem, Pan oświetlał drogę tym, których prowadził. Ale wrogowie nie widzieli światła, widzieli ciemność. I co się stało? Nie mogli się zbliżyć, ponieważ szli po omacku. Nie mogli przyspieszyć, musieli uważać, ponieważ było ciemno. Nie mogli się zbliżyć jedni do drugich. Kiedyś omawialiśmy to, bo bardzo często w różnych opisach, filmach widzicie, jak Izraelici bardzo pośpiesznie, nerwowo, ze strachu przebiegają przez to morze, ci tam ścigają, atmosfera narasta, sensacja jest ogromna, czy zdążą, czy nie zdążą. W rzeczywistości było tak, że Izraelici bardzo spokojnie przeszli przez to morze, bo wojska Faraona nie mogły nic zobaczyć. Więc wszystko odbywało się w należytym porządku. Ale co jest ważne? Pan szedł przed Izraelem i jednocześnie im oświetlając drogę, a z drugiej strony ogarniając ciemnościami wrogów. To jest bardzo ciekawe. Kolejny fragment, wrócimy jeszcze zaraz do tego fragmentu z Księgi Wyjścia. Izajasza, 45 rozdział. Izajasza 45 rozdział, 5 do 7 wersetu.
Ja jestem Panem i nie mam żadnego żadnego innego oprócz mnie, nie ma żadnego Boga. Przypasałem Cię, chociaż mnie nie znałeś, aby poznali od wschodu i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Panem i nie ma żadnego innego. Ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko.
Co mówi Bóg tutaj?
Że tworzy światłość.
Pan stwarza światło i
ciemność.
I tworzy ciemność. Pan stworzył światłość Izraelitom, ale jednocześnie stworzył ciemność Egipcjanom, wrogom. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy fragment i popatrzcie, że chodzi w tym wypadku nie tylko o jakąś przenośnię, ale chodzi też o dosłowne tego słowa znaczenie, ponieważ Pan był światłością Izraelitom w dosłownym tego słowa znaczeniu i ciemnością był również Egipcjanom. Ale jest bardzo ciekawy fragment w Księdze Amosa. Amosa, 5 rozdział. Od 16 wersetu, 5 rozdział, przeczytajmy do wersetu 18.
Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów, Pan. Na wszystkich ulicach będzie zawodzenie, a na wszystkich drogach będą krzyczeć biada, biada. I zawołają oracza, do płaczu, a tych, którzy umieją lamentować, do zawodzenia. I we wszystkich winnicach będzie zawodzenie, gdy przejdę pośród Ciebie, mówi Pan. Biada tym, którzy pragną Dnia Pana. Cóż Wam po tym Dniu Pana? Jest on ciemnością, a nie światłością.
Tak. Dla tych, którzy wołają o Boże światło, o Bożą ochronę, o Boże błogosławieństwo. Bo można to potraktować również w przenośni. Światłość Pana jest błogosławieństwem tym, którzy z Niego korzystają. Ale jeśli ktoś niewłaściwie postępuje, tak jak tutaj mamy w Amosa, i oczekuje od Pana błogosławieństwa, to prorok mówi, wy nie oczekujcie tego, bo to, co przyjdzie, to nie będzie dla was błogosławieństwem. To, co dla was powinno być światłem, jeśli jesteście nieposłuszni, stanie się dla was ciemnością. Tak jak Pan w przenośni, tutaj mamy, stał się ciemnością Egipcjanom, a był światłem Żydom. Psalm 104, werset 2. Trochę poezji. Czyli Pan jest światłością w dosłownym tego słowa znaczeniu, światłem. Pan daje światło, ale też przenośni. Czyli Boże błogosławieństwo jest jak światło.
Od pierwszego.
Tak, proszę.
Błogosław moja duszo Pana, Panie mój Boże, jesteś bardzo wielki, odziałeś się w chwałę i majestat. Okryłeś się światłością jak szatą, rozciągnąłeś niebiosa jak zasłonę.
Tak. I teraz popatrzmy na porównanie, bo to jest ważne. Okryłeś się światłością jak szatą. Czyli co jest dosłowne, a co jest przenośnią? Co jest obrazem? Jak szatą, czyli światłość nie jest szatą, ale jak szatą. Natomiast co jest dosłowne? Światłość. Tak samo jak ziemia, rozciągnąłeś co? Niebiosa jak?
Zasłonę.
Jak zasłonę. No niebiosa nie są zasłoną, ale niebiosa są niebiosami. Czyli Pan dosłownie oblekł się w światłość. Jak szatę, czyli ona go spowija. Bóg jest światłością w tym sensie, że światłość go spowija. Jak gdyby okrył się szatą. Kolejne dwa fragmenty, które są kontynuacją tego właśnie, tej kwestii, takiego właśnie postrzegania światłości Boga. Zobaczcie opis z Ezechiela. Tam jest dłuższy opis Bożej chwały. Ezechiel miał dwukrotnie widzenie Bożej chwały, które dokładnie opisał. W pierwszym rozdziale Księgi Ezechiela jest chyba najdłuższy opis tego. Jan podobno potem miał wizję właśnie też Bożej chwały, opisuje to w Apokalipsie. Zobaczmy sobie Księgę Ezechiela i nie cały opis, tylko jak gdyby już końcówkę tej wizji. Pierwszy rozdział Ezechiela, wersety od 26 do 28.
A ponad sklepieniem, które było nad ich głową, było coś podobnego do tronu, z wyglądu jak kamień szafiru. I u góry, na tym, co było podobne do tronu, znajdowało się coś z wyglądu przypominające człowieka. I widziałem jakby kolor bursztynu, niczym ogień wewnątrz niego wokoło. Od jego bioder wzwyż i od jego bioder w dół widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego blask, jak widok tęczy, która pojawia się w chmurze w dzień deszczowy. Tak wyglądał blask wokoło. To było widzenie podobieństwa chwały Pana. A gdy ją zobaczyłem, upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego.
Tak. Widziałem na wejrzeniu jakoby prędką światłość, a wewnątrz niej około na wierzchu jak ogień od biódr jego w górę. Był na wierzchu jak blask, a to było widzenie chwały Pańskiej. Ezechiel widział chwałę Pańską i widział wyraźnie? Widział jakby osobę, ale to było światło. To był ogień, to była jasność. I to zobaczył Ezechiel. I on sobie zdał sprawę, bo było to widzenie. Nie trzeba mu było tego tłumaczyć. On wiedział, że to jest widzenie chwały Pańskiej. Czyli chwała Pańską, chwałę Pańską widział jako blask, który bił od tronu. Jasność, blask. I podobnie opisuje to Jan w Apokalipsie, jak otworzycie 4 rozdział, 3-5 werset, to jest podobny opis. Podobny opis. Trudno, żeby był inny, skoro ten sam Bóg i ta sama chwała. Jan opisuje to troszeczkę innymi słowami. Apokalipsa, 4 rozdział, 3-5 wersetu.
A ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karneolowego, a dookoła tronu była tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. Wokoło tronu były 24 trony. Na tronach widziałem siedzących 24 starszych, ubranych w białe szaty, a na ich głowach złote korony. Z tronu wychodziły błyskawice, gromy i głosy, a przed tronem paliło się 7 ognistych pochodni, które są 7 duchami Boga.
Co otacza tron Boga? Światłość czy ciemność? Światłość. Światłość otacza tron Boga. Błyskawice, gromy. Jak ktoś widział burzę, to myślę, że to było coś bardziej dynamicznego. Więc tron Boży otacza światłość. Chwała Boża jest w światłości. Tron Boga otacza światłość. Przejdźmy teraz do fragmentów z listów, ale będziemy jeszcze sięgać do Izajasza. Tak, jeszcze wrócimy do proroków. Zobaczmy sobie fragment z pierwszego listu do Tymoteusza. Najpierw tak zrobimy, najpierw Tymoteusza, a potem Ewangelię Jana. 1 Tymoteusza 6,16.
Jedyny mający nieśmiertelność.
Może jeszcze werset wcześniej.
Które we właściwym czasie ukaże błogosławiony i jedyny władca, król królów i pan panów. Jedyny mający nieśmiertelność i mieszkający w światłości niedostępnej, którego żaden z ludzi nie widział ani widzieć nie może. Jemu niech będzie cześć i moc wieczna. Amen.
Gdzie mieszka Bóg?
W światłości niedostępnej.
W światłości niedostępnej, której żaden człowiek
ani nie widział, ani nie,
ani nie widział, ani widzieć nie może. Więc to, co widzieli prorocy, to, co widzieli apostołowie, konkretnie apostoł Jan, to było widzenie, to była wizja. Bo normalnie w rzeczywistości, jakby chciał, to by nie był w stanie oglądać tego. Człowiek nie może tego oglądać. I Jan w Ewangelii napisał słowa, 1 rozdział, 18 werset, zobaczcie. Bo Paweł mówi, że nikt go nie oglądał, tego, który mieszka w nieprzystępnej światłości. Ale stało się coś niesamowitego, co może przez to, że czytaliśmy o tym wielokrotnie, wydaje nam się już normalne i nie ma w tym nic niezwykłego, ale spróbujmy jeszcze raz na to miejsce popatrzeć. 1:18 Ewangelia Jana.
Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział.
Tak, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten nam o Nim opowiedział. I fragment jest bardzo znany. Każdy z was zapewne czytał go wielokrotnie, ale spójrzmy, co się stało. Stało się coś niewyobrażalnego, że wszechmogący Bóg zszedł do świata, który stworzył. I w pewnym sensie, poprzez narodzenie z kobiety, z Marii stał się jego częścią. To jest coś niespotykanego. Ten, który jest światłością, zstąpił na ziemię i urodził się jako człowiek. I przebywał wśród tych, których stworzył, których powołał do bycia. Ten, który mieszka w nieprzystępnej światłości, zstąpił na ziemię i objawił Ojca. Wtedy wyraźnie można się było dowiedzieć, że jest i Syn, i Ojciec, i Duch. Mateusza, 17 rozdział, Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, pierwszy, drugi werset. Bo to jest sytuacja, kiedy uczniowie poszli z Panem Jezusem, ale pierwszy i drugi werset.
A po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności.
Przepraszam, Kasia, jeszcze przeczytaj jeszcze ostatni werset przedniego rozdziału.
Zaprawdę powiadam wam, są wśród stojących tutaj tacy, którzy nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w swoim królestwie. A po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nimi. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło.
Co się takiego stało tutaj? Co się takiego wydarzyło?
Pan Jezus został przemieniony.
Przemienił się przed nimi. Co mogli zobaczyć? Mogli zobaczyć Jezusa. Chwalebnego. Bo do tej pory kogo widzieli? Człowieka, który chodził między nimi, ale tu zobaczyli, że to jest ktoś więcej niż tylko człowiek. Jezus im pokazał się w chwale. Pokazał im się w chwale. I Piotr o tym wspomina w swoim liście, jak pamiętacie, drugim. W pierwszym rozdziale, 16 i 17 wersecie i 18. Pierwszy Piotra, drugi Piotra, 1:16-18.
Gdyż daliśmy wam poznać moc i przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, nie podążając za zręcznie wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy doszedł Go taki głos od wspaniałej chwały. To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie. I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z Nim na świętej górze.
Tak. Piotr napisał potem o tym. Czyli Pan Jezus ukazał się w chwale i Jego szaty co? Lśniły. Jaśniały nienaturalnym światłem. I Piotr o tym napisał. Kiedy ukazał się Jezus i głos z nieba, który potwierdził, że jest Synem Bożym. Zobaczmy sobie kolejny fragment. Dalej jesteśmy w tym konkretnym temacie. Dzieje apostolskie. Coś pomieszałem. Nie Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie 9:3. Tutaj coś pomieszałem. 9:3 chyba. Tak, od pierwszego może.
A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana i prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł tam zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, przyprowadzić ich związanych do Jerozolimy. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał: kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno Ci wierzgać przeciw ościeniowi.
Mm-hmm. Kogo zobaczył Paweł? Kogo zobaczył?
Pana.
W jaki sposób? Jako światłość, od której oślep. To nie była światłość z tego świata. To nie było słońce, to było jaśniejsze jak słońce. To nie było nic, co było z tego świata. I ukazał mu się Syn Boży w takiej światłości, że oślepiło go. Stracił wzrok. I podobne wydarzenie miało miejsce, gdy Jan zobaczył Pana w chwale. Zobaczmy sobie objawienie Apokalipsa 1:16. Jan już widział Pana Jezusa na górze, bo był razem tam z Piotrem, ale to nie było to samo. To nie było to samo.
W swojej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swojej mocy. A gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc mi: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni.
Tak. Kogo widział Jan? Jak wyglądał?
Pana Jezusa.
Tak. I jakie miejsce tam zajmuje światło?
Jego oblicze było jak słońce, które świeci w pełni swojej mocy.
Jego oblicze było jak słońce, które świeci w pełni mocy. Słońce to jest planeta. Tam jest temperatura ogromna. Jest to potężna energia. Potężne źródło energii Słońce. Natomiast twarz Boga jaśniała jaśniej niż to słońce. Jan widział to w widzeniu, ponieważ tylko w takich okolicznościach mógłby to zobaczyć. Jaki wniosek z tego? Co możemy powiedzieć, że Bóg jest światłością? Dosłowną, w przenośni, w tym miejscu, w tych fragmentach, które przeczytaliśmy.
Światłość, która nie pochodzi z tego świata.
Tak, i to jest dosłowna światłość. Dosłownie. Światłość, która oślepia. Bóg jest światłością. On jest źródłem światła. I to światła takiego, z jakim się nie spotykamy tutaj. Nie możemy go z niczym porównać. Te porównania, jak zauważacie, są jak gdyby słońce, tak? Albo jaśniejsze od słońca. Ale zarówno prorocy mówili o Bogu, który rozświetla, albo światłością okrył się jak szatą, który stwarza światłość i ciemność. On czyni wszystko. I ci, którzy to oglądali wtedy, widzieli chwałę Pańską, która była dla nich światłością, i mogli to oglądać w osobie Syna Bożego. Bo kiedy Jezus chodził tutaj po ziemi, to był jak, wygląda jak każdy inny człowiek. Ale niektórzy mieli okazję go zobaczyć jeszcze wtedy na miastkę tego, jaki on jest naprawdę. Kim jest? I kiedy został uwielbiony, to wtedy już jak ukazywał się, to ukazywał się jako wszechmogący. Czyli Bóg jest światłością. Dosłownie. On jest źródłem światła i jego światło nie pochodzi z tego świata i nie da się go porównać. Jest jaśniejsze i potężniejsze niż cokolwiek, co możemy sobie w tym świecie wyobrazić. Dlatego mieszka w nieprzystępnej światłości, bo żaden człowiek nie ma tam przystępu. Tylko Bóg. Zobaczmy sobie jeszcze trzy fragmenty. Cztery. Najpierw zobaczmy sobie Księgę Izajasza. A może nie. Najpierw Zachariasza. Żeby mniej było tłumaczenia. Zachariasza, 14 rozdział. Zachariasz opisuje to, co nastąpi jeszcze, co jest przed nami. 14 rozdział. Opisuje Izajasz tutaj czas panowania Mesjasza. I przeczytajmy sobie od 6 wersetu do 9.
Rozdział który?
14.
W tym dniu nie będzie wspaniałej światłości ani gęstej ciemności. Lecz będzie to jeden dzień, który jest znany tylko Panu. Nie będzie to dzień ani noc, a o wieczornej porze nastanie światło. W tym dniu wyjdą wody żywe z Jerozolimy, połowa ich do Morza Wschodniego, a połowa do Morza Zachodniego. Będzie to w lecie i w zimie, a Pan będzie królem nad całą ziemią. W tym dniu jeden będzie Pan i jedno Jego imię.
Tak. I Zachariasza mieliśmy, teraz Izajasza. Czyli ze świątyni będzie światło, które będzie rozświetlać ziemię. Prócz słońca i ciemności nie będzie ciemności w Jerozolimie, tylko będzie zawsze nawet taki lekki półmrok, ale będzie widno. Bo chwała Boża będzie przebywała na powrót w świątyni, jak pisze Ezechiel. Zobaczmy sobie Księgę Izajasza, rozdział 60. rozdział. Werset 19.
Słońce nie będzie już Twoją światłością za dnia, ani księżyc już nie zaświeci Ci swoim blaskiem, ale Pan będzie Twoją wieczną światłością, a Twój Bóg Twoją chwałą.
Dalej.
Nie zajdzie już więcej Twoje słońce, a Twój księżyc nie ukryje się, bo Pan będzie Twoją wieczną światłością i skończą się dni Twojej żałoby.
Mamy tutaj opis też Królestwa Mesjasza, ale następuje opis, który nie pasuje do Zachariasza. Ponieważ tutaj światłość zastępuje światłość słońca i księżyca. I bardzo podobny opis mamy, słuchajcie, w Księdze Apokalipsy. Jak otworzycie sobie rozdział 21. Kiedy mamy opis Nowej Jerozolimy, Werset 22-24. 21, może 21.
A 12 bram to 12 pereł. Każda brama była z jednej perły. A rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć.
Tak. Patrzcie. Bóg będzie rozświetlał, będzie światłem w Nowej Jerozolimie. Tam już nawet świątyni nie będzie, bo sam tron Boga będzie świątynią. Opis niesamowity. I co jest ciekawe, rozdział 22, werset 5 precyzuje, skąd będzie się wydobywać światło. 22:5, zobaczcie.
I nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków.
Nocy tam nie będzie. Ponieważ, tak jak pamiętacie, inne fragmenty mówią, że na ziemi będzie trwała noc i dzień, dopóki ta ziemia istnieje. Tak jak będzie siew i żniwo, ten świat został stworzony według pewnych reguł. I dopóki on istnieje, to te reguły będą. Bo też z tymi regułami jest połączone to, że Bóg nigdy nie odrzuci Izraela. Musiałoby się, mówi, to wszystko zachwiać, żebym ja odwrócił się od Izraela. W tysiącletnim królestwie będzie potrzebna chwała Boża, żeby rozświetlać miasto, ponieważ będzie dalej noc i dzień. Ale w Nowej Jerozolimie nie jest napisane, że nie będzie słońca i księżyca. Nie wiemy, bo to będzie coś zupełnie nowego stworzonego. Wiemy, że morza nie będzie. Ale światłość bijąca od baranka, który będzie przebywał na tronie w Nowej Jerozolimie, będzie tak jasne, że ono będzie rozświetlać. I co jest ciekawe, czego nie będzie?
Nocy.
Nocy nie będzie, czyli to światło będzie non-stop. Ponieważ przebywanie w obecności Boga w chwale, tak jak przebywają, mają przebywać z Nim ci, którzy są Mu posłuszni, to jest przebywanie w wiecznej światłości. I to jest docelowe. Bóg jest światłością i docelowym stanem człowieka jest przebywanie w światłości, nie w ciemności. Dlatego w wielu fragmentach, zaraz będziemy czytać, Słowo Boże mówi, jeżeli mówi o ciemności, to mówi o czymś złym, mówi o problemach. Kiedy mówi o światłości, to mówi o czymś pozytywnym. Czy to będzie dosłownie, czy w przenośni. Czyli docelowo Boża chwała, Boża światłość bijąca od Pana, co już widzieliśmy, tak? Apostołowie, prorocy widzieli już namiastki tego, na tyle, na ile Bóg chciał im to pokazać. Natomiast spełnienie tego i apogeum, docelowy stan będzie w Nowej Jerozolimie, która stąpi z nieba. Czyli Bóg dosłownie będzie oświetlał nową ziemię swoją chwałą. To nie jest światło pochodzące z tego świata. A teraz przejdźmy do takich różnych aspektów światłości i ciemności w odniesieniu do Boga. Spróbujemy je sobie jeszcze omówić. Mamy ciekawy fragment Jakuba 1,17 i kontekst. Zobaczcie. Jakuba. Takie zestawienia sobie zrobimy. List Jakuba 1,17. I kontekst tam, może werset wcześniej, werset później.
Nie błądźcie, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i wstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.
Mhm. Dalej.
Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.
Tak. Nie błądźcie. Co jest napisane? Wszelki
dar dobry i doskonały pochodzi z góry.
Od Ojca. I co dalej?
U którego nie ma zmiany ani cienia zmienności.
Tak. Od Ojca.
Światłości.
Czyli od Ojca Światłości co pochodzi? Dobro. Dobro pochodzi od Boga, bo światłość wiąże się z dobrem. Bóg jest nie tylko światłością dosłownie, ale Jego dobroć jest jak światło. Nie ma w nim zaćmienia. To, co pochodzi od Boga, jest dobre. Ale co jest ciekawe, jest powiedziane również, że Mesjasz będzie światłem nie tylko dla Izraelitów, ale również dla narodów. I już powiedzieliśmy sobie, że Pan Jezus jako Bóg jest źródłem światłości nieziemskiej, tak? Bo jest Bogiem. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt światłości, którą przyniósł Mesjasz. Zobaczmy sobie, wróćmy sobie do Izajasza i Mateusza, do tych takich znanych fragmentów, połączymy je sobie, bo to jest też spełnienie proroctwa. Izajasza 9 rozdział, 1-2, pierwsze dwa wersety. I potem 4 rozdział Mateusza przeczytamy.
Izajasza 9-2?
Tak, 9 rozdział, pierwsze dwa wersety.
Mrok jednak nie będzie taki, jak był w czasie jej ucisku, gdy Bóg dotknął ziemię Zebulona i ziemię Neftalego, ani jak potem, gdy trafił ją przy drodze morskiej za Jordanem w Galilei pogan. Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci zajaśniała światłość.
Komu zajaśniała światłość?
Poganom.
Tak, ale mieszkającym? W ziemi cienia śmierci, czyli ludziom bez nadziei, ludziom, którym jest ciężko, nie dość tego, którym nie ma nadziei. Ich przyszłością jest śmierć. I dla nich zabłysnęło światło. Światło im zabłysnęło. I teraz zobaczmy Mateusza właśnie, 4 rozdział. Jeżeli dobrze zanotowałem, to jest rozdział 15 i 16. Tak?
Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego wzdłuż drogi nadmorskiej za Jordanem, Galilea pod pogan, lud, który siedział w ciemności, ujrzał światłość wielką, a siedzącym w krainie i cieniu śmierci wzeszła światłość.
Dalej.
Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie.
Właśnie. Jezus zacytował ten fragment, mówiąc, że jest nadzieja. Nadzieja jest światłem. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Przybliżyła się nadzieja. Więc światłość jest metaforą nadziei. Nadziei. Od Boga. I teraz w jaki sposób Mesjasz jeszcze był światłością? Zobaczcie Ewangelia Jana 1,9. Będziemy tak po kolei 3-4 fragmenty z Ewangelii Jana czytać, bo tam jest bardzo dużo o tym. Także to jest kopalnia wiedzy, kopalnia informacji na temat światłości. 1,9. Ewangelia Jana.
Ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
Słowo. Ten, który zstąpił z nieba i zamieszkał pośród ludzi, ten był prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Bóg. Jana 8,12. Pamiętacie, w czym był największy problem u Żydów z akceptacją Pana Jezusa, że jest Bogiem. To była ta kość niezgody. 8:12.
Jezus znowu powiedział do nich: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.
Kto chodzi za mną, czego nie będzie miał?
Nie będzie chodził w ciemności.
Tak, ale będzie miał
światłość życia.
Będzie miał światło życia. Kto chodzi za mną, będzie miał światło życia. Dlaczego? Bo docelowo dla człowieka jest co? Przewidziane z Bogiem? Światło, życie wieczne w światłości, ale też w jedności z Bogiem. Więc Jezus mówi: kto idzie za mną, ja jestem tą światłością. Ja przyniosłem właśnie to światło na ziemię. Ja przyszedłem i przyniosłem Ewangelię, przyniosłem pojednanie z Bogiem. Nadzieję dla tych, którzy chodzili w ciemności, chodzili w mroku śmierci. I kto chodzi za mną, będzie miał światło. I jeszcze to powtórzył w rozdziale 12, w wersecie 35, a potem 46. 12 rozdział, 35 werset i 46.
Wtedy Jezus powiedział im: jeszcze przez krótki czas jest z wami światłość. Chodźcie więc, dopóki macie światłość, żeby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Ja światłość przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności.
Czyli jak nie pozostać w ciemności grzechu? Bo tu nie chodzi o dosłowną ciemność, chyba rozumiecie, prawda? Że był dzień, noc, tak? Ale chodzi właśnie o pozostanie w ciemności grzechu. Ten, kto we mnie wierzy, nie pozostanie w ciemności śmierci, ale wyjdzie na światło. Światło to życie, ciemność to śmierć. Jezus przyniósł życie, czyli przynosząc, mówi: przynoszę światło, czyli przynoszę życie. We mnie jest życie. Tak jak na początku powiedział: w nim żyło Boże życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności i ciemność jej nie ogarnęła, bo Boga ciemność nie może ogarnąć. On jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Ona nie jest z tego świata. Nie ma takiej ciemności, która by mogła przemóc Bożą światłość. Powtórzył to samo apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich. Zobaczcie, rozdział 26, 22, 23 werset. Od 21 może, bo to Paweł mówi przed Festusem, ale tłumaczy pewne rzeczy. Może jeszcze od wersetu 21 do 23. Trzy wersety.
Z tego powodu Żydzi schwytali mnie w świątyni i chcieli zabić, ale dzięki pomocy Boga żyję do dzisiaj, dając świadectwo małym i wielkim, nic nie mówiąc oprócz tego, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że nastąpi, że Chrystus ma cierpieć, jako pierwszy zmartwychwstać i zwiastować światłość temu ludowi i poganom.
Jak zareagował Festus?
Dalej przeczytaj. Jesteś szalony, Pawle.
Tak, Pawle, szalejesz. A Paweł mówi, że Chrystus przyniósł światłość Ewangelii poganom, Żydom i poganom. Zmartwychwstał. Światło Ewangelii, światło dobrej nowiny. Światło ratunku od śmierci. Bóg nie tylko jest światłością dosłownie, ale Bóg daje życie. Bóg przynosi życie dla ludzi. I to życie przyniósł Bóg w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg wyprowadza z cienia śmierci. Z ciemności na światłość. 2 Koryntian, 4 rozdział. Piąty, szósty werset.
Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa. ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa.
Tak, to jest ten sam Bóg, który rzekł, aby z ciemności światłość się stała. Czytaliśmy. Księga Rodzaju, 1:1-2 wersy. To jest ten sam Bóg. Pierwsze słowa Pisma Świętego. To jest ten sam Bóg, Paweł mówi. Co powiedział? Ten sam, który powiedział tam, teraz rozświetlił w sercach naszych ku rozświetleniu znajomości chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Ten sam Bóg, który tam rozświetlił ciemności, dzisiaj rozświetlił ciemności w naszych sercach. Z potępionych staliśmy się ludźmi wypracowaconymi do życia, Paweł mówi. Przez oblicze Jezusa Chrystusa, przez Niego. I tak jak oblicze Jezusa Chrystusa świeci dosłownie, że Paweł doświadczył tego dosłownie, Paweł, ponieważ widział światłość, bo Jezus tak go spotkał, ale też rozumie światłość, jaką niesie Bóg przez Ewangelię. Paweł doświadczył i tego, i tego. I dosłownie, i w przenośni. Więc w Chrystusie jest światło Ewangelii. Mesjasz jest światłością dla ludzi przez głoszenie Ewangelii zbawienia z grzechu. Tak. Przeczytaj.
Który Bóg tego świata zaślepił umysły niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej Ewangelii Chrystusa, który jest obrazem Boga.
Tak. Czyli Ewangelia jest światłem od Boga dla grzeszników. Światłem nadziei. Wskazuje kierunek i ratunek, w którym ten kierunek, w którym ratunek się znajduje. Ci, którzy poznali Jezusa i uwierzyli w Niego, zostali wyprowadzeni z ciemności na światło. Zobaczyli światłość. W swoich sercach zostali rozświetleni. Może nie widzą jeszcze dosłownie światłości Boga, nie wszyscy mają te widzenia, ale kiedy znajdziemy się tam, w Nowej Jerozolimie, jak Słowo Boże mówi, kiedy będziemy filarami w tej świątyni, to wtedy będziemy oglądać oblicze Pana, tak jak mówi Jan, i będziemy zawsze chodzić w Jego światłości. Dosłownie. Ważne, żeby tam dojść. A jak tam będzie na pewno dokładnie opisane, bardziej dokładnie niż mówi Słowo Boże, to zobaczymy. Co to znaczy chodzić w światłości? Zobaczmy Izajasza, 2:5. Też takich kilka fragmentów przeczytamy sobie. Co to znaczy chodzić w światłości? Izajasza, 2:5.
Słowo, które widział Izajasz, syn Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu Pana będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki, i wszystkie narody popłyną do niej. I pójdzie wiele ludów i powie: chodźcie, wstąpmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, a On będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Pana z Jerozolimy. On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza i nie będą już ćwiczyć do wojny. Domu Jakuba, chodźcie, postępujmy w światłości Pana.
Co to znaczy postępować w światłości Pana?
postępować według tego, co Pan będzie uczył.
Chodzić z Panem.
Kroczyć Jego ścieżką.
Chcesz chodzić w światłości Pana, no to musisz iść obok Niego. Henoch chodził z Bogiem. Noe chodził z Bogiem. Abraham chodził z Bogiem. Domu Jakuba, chodźcie, postępujmy w światłości Pana. Mateusza, 5 rozdział. 5 rozdział. Piętnasty, szesnasty werset.
Nie zapala się świecy i nie stawia...
Już od 14.
Od 14, dobrze.
Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się świecy i nie stawia jej pod naczyniem, ale na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak, niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie.
Czy ten fragment, waszym zdaniem, wpisuje się w to, co przeczytaliśmy w Izajasza? Kto może świecić jak świeca? Jakie to są uczynki?
Dobre.
Dobre? Według Boga dobre. Dokładnie. I teraz ten, kto chodzi z Panem, to sam będzie wydawał światło. Ponieważ on będzie chodził drogami Pana. Byśmy tak mogli w przenośni powiedzieć, trochę tego światła na niego przejdzie. Efezjan, 5 rozdział. Dziewiąty, dziesiąty werset. Przepraszam, Efezjan, 5 rozdział, 8, 9 werset. 8, 9. 5 rozdział Efezjan, 8, 9 werset.
Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc Ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie.
Kim byliście?
Ciemnością.
Ciemnością byliście. Byliście w grzechach swoich. A teraz staliście światłością jaką?
Pan.
W Panu światłością. Czyli Pan jest światłością, a wy w Panu możecie sami świecić. Tak? Ale co to oznacza dosłownie? Świecić dosłownie? Nie. Świecić postępowaniem. Pokazywać, że się chodzi z Panem, że chodzisz z Panem. Że chodzisz w światłości. Jeszcze jeden fragment. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, piąty, siódmy werset. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział, piąty, szósty i siódmy werset.
Przesłanie zaś, które słyszeliśmy od Niego i wam zwiastujemy, jest takie. Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. A jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest w światłości, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Tak. Chodzić w światłości to znaczy jak chodzić? Z Bogiem. Chodzić z Bogiem.
Mieć społeczność z Bogiem.
Mieć społeczność z Bogiem i z wierzącymi, bo to też będzie widać, tak? Ale wtedy chodzisz w światłości. Jeśli nie chodzisz z Bogiem, to ty sam z siebie nie emanujesz światłością. To Bóg jest źródłem światła, nie ty. Słońce i świeca. Jest różnica? Postępujcie jak dzieci światłości. Postępujcie jak dzieci światła. Bóg jest światłością, a wy jesteście dziećmi światłości. Postępujcie jak dzieci światłości. Czyli chodzić w światłości Pana to chodzić w posłuszeństwie Bogu. Chodzić w światłości życia bo taki ktoś ma życie. Z ciemności, ze śmierci został wyprowadzony do życia, wiecznego życia. Wtedy chodzi się w jego obecności. A on jest światłością, więc automatycznie my jesteśmy rozświetlani jego światłością. Tak jak Izraelici, gdy szli, to słup oświetlał drogę, ale również ich. Jedni drugich widzieli. A Egipcjanie nie widzieli nic, ani siebie, ani Izraelitów, nikogo. Oni widzieli ciemność. Więc Boża światłość rozświetla drogę i tych, którzy po niej idą. Słowo Boże jest tą świecą, tym rozświetleniem. Bóg poprzez swoje słowo, Pan Jezus mówi, kto mnie słucha, kto za mną idzie. W sensie, jeżeli ktoś chodził za Panem Jezusem, to nie tylko tyle, że chodził. Chodzi o to, że on chodził i słuchał, co mówił Pan. Był jego uczniem. Dlatego mówi, kto idzie za mną, kto we mnie wierzy. To są słowa, które określają inaczej być uczniem. Być tym, który chodzi, słucha i stosuje. Chodzić w świetle to przyjąć świadectwo o Jezusie Chrystusie. Wejść w światło to przyjąć świadectwo o tym, że Jezus jest Bogiem, który przyszedł w ciele i objawił Ojca. Tym, który pojednał z Ojcem. To znaczy chodzić w świetle, bo Bóg jest światłością. Dwa fragmenty jeszcze na zakończenie chciałem, które w jakiś sposób korelują z listem pierwszym Jana. Zobaczcie Księgę Micheasza, 7 rozdział Księgi Micheasza, 7-9. Tak, od 7 do 9 wersetu.
Dlatego będę wypatrywał Pana, będę oczekiwać Boga mego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Nie ciesz się z mojego powodu, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, powstanę. Choć siedzę w ciemności, Pan jest moją światłością. Zniosę gniew Pana, bo zgrzeszyłem przeciwko Niemu, aż będzie bronił mojej sprawy i wykona dla mnie sąd. Wyprowadzi mnie na światło i ujrzę Jego sprawiedliwość.
Tak, i dalej pisze, że zawstydzą się moi wrogowie. Moi nieprzyjaciele się zawstydzą. Co ten fragment mówi? Prorok mówi co? Kontekst szerszy, no, Księgi Micheasza. Chodzi o to, że prorok przyznaje,
chociaż upadłem, powstanę,
że Izrael zasłużył na kręcenie. Tak. Mówi, przeczekam to. Przeczekam, wiem, należy mi się. Ale to nie znaczy, że ja zrezygnuję z Pana. To nie znaczy, że ja odwrócę się od Pana tylko dlatego, że On mnie karci. Karci, bo zasługuje. Prorok zachowuje właściwą postawę, którą powinien był zachować cały Izrael. Postawę, w której świadomość grzechu sprawia, że ten, który jest karcony, wie, że to wiecznie nie trwa, bo zna Pana. Musi to przeczekać, ale wie, że potem Pan go podniesie. Że Bóg się nie odwróci i jego światłość znowu zaświeci, bo on jest światłością. Jeśli ktoś wie, że Bóg jest światłością, to nawet kiedy ma problemy, to nie szuka innej światłości, bo wie, że już innej nie ma. Że można wrócić tylko do tej, która jest prawdziwa. I prorok mówi, wiem, że przyjdzie dzień, że Pan mnie podniesie. Że jego karcenie nie będzie trwało wiecznie, ale w nim jest światło. To jest właściwa postawa, kiedy człowiek zgrzeszy. Pamiętajmy o tym. Bo każdemu z nas zdarza się zgrzeszyć. Ale pamiętajmy, to nie jest powód, żeby się odwracać od Pana. Nawet jak przychodzą takie myśli. Dlaczego? Bo w nim jest światło. Zwróć się do Pana. Zobaczcie, list Jana, pierwszy, drugi rozdział, pierwsze dwa wersety.
Moje dzieci, piszą wam to, abyście nie grzeszyli. Jeśli jednak ktoś zgrzeszy, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
Jeśli zgrzeszymy, nie ma innej drogi. Nikt inny nas nie wyciągnie z tej ciemności, tylko ten, który jest światłością. Tylko On. I mówi to Jan, i mówi to Micheasz. Tylko Pan mnie wyprowadzi z powrotem. Ja to przeczekam, ale tylko On. Wzejdzie znowu moja światłość. I znowu będę starczą. Dlaczego? Bo zaufałem Panu. Różne są ludzkie postawy. Jedna osoba, kiedy popełni grzech, to woła do Boga i czeka na przebaczenie i na powrót tej radości i światłości w sercu. Drugi człowiek zniechęca się i zostawia to wszystko. Szuka innego światła, którego nie znajdzie. Tylko im dalej odchodzi od Pana, tym jest ciemniej. I o tym też mówi Jan. Kim jesteśmy, kiedy popełnimy błąd, popełnimy grzech? Czy idziemy z nim do Pana, jak mówi Jan? Czy chcemy to załatwić w inny sposób? Jak chcemy wrócić do światła? Pan mnie podniesie, mówi Micheasz, tak samo mówi Jan. Czyli kto ufa Panu i Pan jest jego światłością, to nawet gdy wpadnie w ciemność, to ujrzy światło, bo Pan go wyprowadzi z tej ciemności. Bo tylko On jest światłością. I tylko Jego Słowo i Jego Ewangelia daje to, czego potrzebuje każdy człowiek. Pokoju w sercu. Światłości w sercu. Radości z usprawiedliwienia. Tego potrzebuje. I to może dać tylko Bóg, bo On jest prawdziwą światłością. I dosłownie, i w przenośni. Wnioski. Proszę bardzo, jakie macie wnioski po przeczytaniu tych fragmentów? Jakie macie wnioski?
On jest światłością, nie ma w nim żadnej ciemności.
Tak, Bóg jest światłością dosłownie i stwórcą światłości. Dosłownie, Jego tron jest otoczony światłością jak szatą, jak namiotem.
Bóg może, Bóg stwarza ciemność, ale sam nie jest ciemnością.
Tak.
Natomiast kiedy chce, jest ciemność.
Tak. Od Jego postaci bije światło, jaśniejsze niż blask słońca, ale Bóg stworzył światłość i ciemność. Sam jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności. Dokładnie. Czy Jego światłość jest możliwa do oglądania, ta
nie.
Realna? Nie. To nie jest światłość z tego świata i człowiek z tego świata nie jest w stanie tak normalnie jej oglądać.
I przeżyć.
Nie widział nawet jej. Tej chwały prawdziwej, tej wspaniałej, najpotężniejszej nie widział. Mojżesz widział chwałę Bożą, ale to nie było to, co rzeczywiście mówi apostoł Paweł. Prorocy mieli widzenia. I Jan, i Ezechiel mieli widzenie chwały Bożej. Izajasz tego, co kojarzy Izajasz, mówi. Chyba Izajasz. Widzieli, ale w widzeniu. Światłość jest potrzebna, by świat stworzony przez Boga mógł funkcjonować. Bóg stworzył światłość, bo ten świat bez światłości, bez światła by nie był w stanie funkcjonować. Nasz świat. Bo Bóg stworzył niebo i ziemię. Bóg jest także światłością w sercach, czyli Jego Słowo wskazuje ludziom drogę ratunku ze śmierci i w ten sposób rozświetla ich serca. Czyli światłem od Boga jest co? Ewangelia, Słowo Boże. Jak się ta światłość objawiła na ziemi? W Jezusie Chrystusie, dokładnie. Kiedy Bóg przyszedł na ziemię i rozbił namiot, jak mówi ewangelista Jan, wśród swoich. Bóg dał ludziom światło zbawienia w Jezusie Chrystusie. Chodzić w światłości, to co to oznacza? Konkretnie nam. Chodzić w społeczności z Bogiem, tak. A chodzimy z Bogiem poprzez stosowanie się do zaleceń z Pisma Świętego. Bo ono jest wytyczne, tak jak czytaliśmy, Piotr mówi, że ono jest jak pochodnia naszym nogom. Dlaczego? Bo pokazuje ludziom, jak mieć tą społeczność z Bogiem. Co robić, żeby przebywać w światłości? A czego nie robić? Czyli wytyczne mamy tutaj. Jeżeli czytamy, poznajemy Boga, poznajemy zalecenia, które Bóg daje, ostrzeżenia. W ten sposób uczymy się, czego unikać, do czego dążyć, żeby móc chodzić w światłości, żeby nie tracić tej relacji z Bogiem. Ewangelia o życiu wiecznym, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie jest światłością dla grzeszników. Grzesznik jest w ciemności, i to rozświetla mu drogę, pokazuje mu, jak z tej ciemności wyjść. Pozwala zobaczyć, że się jest w ciemności. Zobaczyć światło. Chodzi w światłości ten, kto ufa Bogu.
Kto chodzi w światłości, to tak niejako odbija Bożą światłość. I wtedy
tak.
Jest chwała Bogu, bo
od Niego odbija się Boża światłość.
Pełni dobre uczynki w Bogu i w ten sposób pokazuje innym Bożą światłość. Choć sam nie jest źródłem tej światłości, bo źródłem jest
Bóg. Tak, ale automatycznie, jeśli chodzimy przy takiej światłości, to ona emanuje również od nas, bo jesteśmy obok, jest widoczna w nas. Dokładnie. Sylwia napisała, nie ma lepszej światłości niż Bóg i zawsze można wrócić do światłości. Tak, można wrócić do światłości, jeśli się ma postawę taką, jak mówi prorok Micheasz i ewangelista Jan. Tak. Są pewne warunki. Jeśli ktoś nie chce wracać, to jest inny troszeczkę temat. Ale też światłość bijąca od Jezusa Chrystusa jako od Boga, ta dosłowna światłość, będzie oświetlać nową Jerozolimę i nową ziemię. Ponieważ Bóg dla tej ziemi stworzył słońce i księżyc, bo one są źródłem światła, jak funkcjonuje ziemia. Na początku Bóg powiedział, stała się światłość, tak? Ale potem stworzył Słońce i księżyc.
Oddzielały dzień od nocy.
I one oddzielały już dzień od nocy. Ale tam, gdzie będzie Bóg przebywał i ci narody, które tam wprowadzą chwałę, z drugiej strony będzie jezioro ognia i siarki. Tam nie będzie widno. To światło bijące od baranka, bo lampą będzie baranek, będzie oświetlać nową ziemię pod nowym niebem i tam już nigdy nie będzie ciemno. Kiedyś zobaczymy Boga takim, Jezusa takim, jakim jest, mówi Jan. Kiedyś. Kiedy nas spotka i będziemy już w ciałach, które będą w stanie to przeżyć. Pytania na zastosowanie. Czy chodzisz w ciemności, czy w światłości? Co rozświetla twoją drogę? Czy Bóg jest także twoją światłością? I w jaki sposób? Przeczytajmy Jana, pierwszy list Jana, drugi rozdział, 9-10 werset. Pierwszy Jana, drugi rozdział, 9-10 werset.
Kto mówi, że jest w światłości, a nienawidzi swego brata, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, trwa w światłości, nie ma w nim powodu do upadku.
Tak. Pamiętajmy o tym, że zgoda między wierzącymi, ale nie tylko. Słowo Boże mówi, że jeśli to możliwe i zależy od nas, żeby mieć pokój z ludźmi, żeby nie być źródłem i zarzewiem konfliktów, zła, jakiegoś gniewu czy niesnasek, żebyśmy nie byli jątrzycielami takimi, żebyśmy starali się zachować postawę pokojową, taką, która dąży do pokoju, a nie do wojny. Bo to jest warunek, taki papierek lakmusowy, który stwierdza, czy chodzimy w światłości, czy nie. Bo Bóg jest Bogiem pokoju, nie wojny. Więc to, czy chodzimy w światłości, czy Bóg jest naszą światłością, też jest ważne, jaki mamy stosunek do ludzi, jaką mamy relację z ludźmi, tak? Do czego dążymy. To jest bardzo ważne, słuchajcie, dlatego że możemy mieć o sobie jakieś tam mniemanie, ale często jest tak, że życie weryfikuje to, co my o sobie myślimy. I jeśli chcemy zobaczyć prawdę o sobie, to wtedy musimy sięgnąć do Słowa Bożego i poprosić Boga, żeby nam otworzył oczy. Bo często jest tak, że czegoś nie widzimy, nie dlatego, że tego nie ma w naszym życiu, a dlatego, że my tego nie widzimy. Ale jeśli chodzimy w światłości, to będzie widać, że chodzimy w światłości, bo zauważą to inni ludzie. I co rozświetla nam drogę? To jest bardzo też ważne. Jak często pochylamy się nad Słowem Bożym po to, żeby znaleźć tam źródło światła. Czy chcemy szukać tam światła, bo to jest to wszystko bardzo ważne, słuchajcie. Dlaczego czytamy, czego oczekujemy po Słowie Bożym, dlaczego poświęcamy na to wszystko czas, dlaczego chcemy żyć tak, a nie inaczej, słuchajcie. To wszystko jest bardzo ważne. Czy robimy to, bo chcemy, czy robimy to, bo trzeba, bo nie ma innego wyjścia. To jest wszystko bardzo ważne. tak jak Henoch, który żył sam, wśród ludzi, którzy mieli zupełnie inne priorytety. A dostał właśnie takie świadectwo, że się podobał Bogu. On miał dużo pewnie różnych sytuacji, w których mógłby inaczej postąpić. I pewnie byłoby mu łatwiej, wygodniej, bezpieczniej, nie byłoby problemu. Ale Pan go zabrał. I dobrze, że go zabrał. Wiedział, co robi. Ale tak można powiedzieć o wielu ludziach, którzy są opisani w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków, o apostołach, o świętych. To ja tyle. Chcielibyście jeszcze może coś dodać do tego? Bóg jest światłością, nie ma w Nim żadnej ciemności.
Czy może do tego, co też Sylwia napisała, co robisz, kiedy wkraczasz w ciemność.
Mm-hmm. Tak, co robisz, kiedy wkraczasz w ciemność. Tak.
Jakiego rozwiązania szukasz? Czy zawsze jest to Bóg, czy też są to jakieś inne źródła?
Czy tak jak prorok mówi, czekasz, aż się skończy ten czas, bo czekasz, aż Pan cię wyciągnie, wyprowadzi? Czy tak, czy stosujesz jakieś inne metody?
No, Księga Jonasza też będzie ciekawa pod tym względem.
Tak. Żeby to wszystko było takie proste i zero-jedynkowe, przychodzi życie, przychodzi próba, doświadczenie i czasami jest tak, że wszystkie te wyuczone rzeczy, zapominamy o nich. Potrzebujemy czasu, żeby sobie to wszystko poukładać i wrócić na właściwą drogę. I bez Bożej łaski też by się, pewnie się nam wiele razy nie udało. Ale Bóg jest wierny, tak jak mówi prorok. On wyprowadzi. On tylko nie zostawiaj go, nie rezygnuj, nie odwracaj się od Boga, bo nie On jest winny, a Ty. A wtedy Pan Cię wyprowadzi, pomoże Ci, nie zostawi Cię samego. I warto o tym pamiętać, bo Bóg jest wierny. Jest wierny od początku Słowa Bożego. Dobrze, słuchajcie, to pomódlmy się w takim razie.